Dobra, tam sto piłko.
Tylko przez moment musieliśmy piłkę nożną.
Tak, to przez Adama, bo on lubi piłkę.
Tak, czasami mi się zdarza. Ale teraz już do ciekawszych tematów sobie przejdziemy. Zdecydowanie.
Tak jest. I w tym momencie musimy to powiedzieć. Witamy serdecznie internacjonałów, którzy teraz są za granicą. Zosia Samsel i Jakub Tolak. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry, dzień dobry.
Tak właśnie. I nie gramy w piłkę, słuchajcie, w tej chwili, bynajmniej.
Ale czasami może udaje wam się pokopać, bo wy generalnie macie tam duże przestrzeni, tak w życiu ostatnim, przez ostatnie półtora roku, takie mam wrażenie. Bo mówiliśmy sobie o tym, zapowiadając was, że mieszkacie na chyba 6 metrach kwadratowych, o ile się nie mylę.
No 7.
6,5.
Kopujemy samochód, wiesz, z błota i z piachu niż kopiemy piłkę.
Ewentualnie siebie kopiemy, ponieważ tej przestrzeni nie ma dużo, więc musimy się jakoś mijać i czasami uda nam się kopnąć nawzajem.
Jasne, ale wiecie co, tak sobie myślę, że czy to jest 6 czy 7 metrów, to nie ma większego znaczenia, bo tej przestrzeni życiowej tak ogólnie wokół siebie macie zdecydowanie więcej niż ludzie, którzy mają nawet 100 metrów, kawalerkę chciałem powiedzieć, 100 metrów mieszkania w centrum Warszawy.
No tak, no bo tutaj chyba trzeba wyjaśnić, co my w ogóle robimy i czemu z nami rozmawiacie. Więc my od 17 miesięcy, tak, czy jeszcze...
18 już nawet.
Może. Jeździmy sobie po Europie własnoręcznie zbudowanym kamperem. Zaczęliśmy robić to, zanim to było modne, można tak powiedzieć, bo...
Zanim to było konieczne.
Albo konieczne wręcz, bo wiadomo, że pandemia trochę zmieniła, jakby nawiązując do waszej poprzedniej rozmowy, rozgrywkę w temacie w ogóle jakby takim turystycznym. No i jeździmy sobie po tej Europie, sprawdzamy, jak to jest zmienić swoje życie diametralnie, bo wcześniej mieszkaliśmy w mieście i pracowaliśmy na etat. No i z tego też jeżdżenia zdajemy różne relacje i na YouTubie, na naszym kanale i na Instagramie i poznajemy ludzi, poznajemy kultury Europy i po prostu żyjemy w tym kamperze.
No i właśnie żyjemy w samochodzie, czyli na pace samochodu, który stworzyliśmy, a ogród mamy całkiem spory. Teraz na przykład łączymy się z wami z Albanii, jesteśmy w Ksamilu i mamy przed sobą przepiękne morze, przepiękną plażę i przepiękną zieleń. Jesteśmy tu tylko i wyłącznie my.
Sami jest jeszcze... na samym południu Albanii, przy granicy z Grecją.
Okej, okay. Tak, ja jest... właśnie za okno spojrzałem i zazdroszczę.
Tak, trochę wam troszeczkę wam zazdrościmy, łącząc się z wami z centrum Mordoru. Powiedzcie mi, co was tknęło do tego, żeby na taki krok się przedsięwziąć? Co w ogóle się wydarzyło? Bo to jeszcze przed pandemią, rozumiem, podjęliście to taką decyzję, że no, ruszamy w świat, rzucamy wszystko, co mieliśmy i jedziemy.
Jak się poznaliśmy, to zaczęliśmy z sobą bardzo dużo rozmawiać na takie tematy, czego właściwie od życia potrzebujemy i każdy z nas był akurat w takim momencie życia, że nie do końca czuło się dobrze w tym, co aktualnie robi. Akurat odbyliśmy 3 takie podróże po Stanach Zjednoczonych wynajętym samochodem osobowym, w którym też sobie spaliśmy, jak rozłożyliśmy tylne kanapy, położyliśmy tam materac i tam spaliśmy, więc komfort nie był za duży, a jednak z tych podróży bardzo dużo dla siebie wyciągnęliśmy, poczuliśmy taką no, nieco większą wolność niż mieliśmy na co dzień wcześniej. I tam też poznaliśmy ludzi podróżujących vanem, kamperem, którzy zostawili wszystko i zrzucili wszystko i zamieszkali właśnie w vanach. I tak poznaliśmy się z van life'em. I pomyśleliśmy, że może to jest taka alternatywa dla naszego sposobu życia i może czas coś zmienić u nas i poznać się w czymś nowym, doświadczyć czegoś nowego i zobaczyć, jaka jest faktycznie nasza droga, czego potrzebujemy. No i właśnie poszukać odpowiedzi na takie pytania, tak, co jest dla nas.
Natomiast to nie było też tak, że my postanowiliśmy jakby sprzeciwić się swojemu życiu, czy swoim życiom poprzednim, bo to oczywiście no, czuliśmy pewne, znaczy podwalina tego wszystkiego była trochę głębsza, mam wrażenie, a nawet jestem przekonany, bo to nie było tak, że a już mam dosyć tej pracy, już jadę teraz samochodem w świat, tylko zaczęliśmy się zastanawiać jakby nad różnymi, nad stosunkiem na przykład czasu, powiedzmy sobie, wolnego do czasu, który potrzebujemy na zrobienie pieniędzy. Zaczęliśmy myśleć, ile tych pieniędzy tak naprawdę potrzebujemy do szczęścia, czego potrzebujemy do szczęścia. Wpadł mi w ucho taki cytat na przykład, że za rzeczy nie płacimy pieniędzmi, a czasem, którego potrzebujemy na ich zarobienie. I zacząłem się zastanawiać, rzeczywiście, no może nie potrzebujemy aż tyle do życia tych rzeczy, tych przedmiotów, tych elementów takich, które nabywamy, a może warto przenieść jakby ilość tego czasu poświęconego na przykład na zarabianie, na poznanie świata. Mieliśmy też takie poczucie, że właśnie tego świata za bardzo nie poznajemy, bo urlopy, no to było mało, tak? W sensie, no 2 tygodnie, maksimum 3 tygodnie, to już tak jak się udało. I gdzieś czuliśmy, że chcemy jakby więcej doświadczyć. No i też chodziło o to, żeby się sprawdzić w innych warunkach, bo od dziecka zwykle większość ludzi, no wzrasta w jakimś takim schemacie pewnym, tak? Mniej lub bardziej. Ale chodzi się do szkoły, potem się jakoś tam, może szuka pracy, oczywiście można mieć swoje pasje. Super, jak się pasja przeradza w zawód, nie? No to wtedy jest trochę inna sytuacja. Natomiast jeżeli jest to takie standardowe życie, no to można lubić swoją pracę, ale jednak ma się jakieś pasje, na które się nie ma czasu i człowiek się nigdy nie sprawdza w innym trybie, albo rzadko się bardzo sprawdza. I my chcieliśmy się sprawdzić w innym trybie i troszeczkę, jak to się mówi, wyjść poza tą strefę komfortu, takiego, którą mieliśmy od dziecka, i zobaczyć, co będzie, jeśli. No i tak, no, mniej więcej tak to się rysowało.
To ja zadam pytanie od tej strony praktycznej teraz, bo jakby ta część, ta wartość dodana jest absolutnie bezdyskusyjna. Natomiast ty, Kuba, powiedziałeś na samym początku bardzo ważne zdanie, no, że zaczęliście zanim to było modne, zanim to było wymuszone, tak, zanim tak to się stało. Więc dzisiaj, jak oglądamy youtuberów, którzy właśnie żyją w ten sposób, czy nawet po prostu chcą przeżyć przygodę nie tak długą nawet jak wy, tylko nawet na 3 miesiące wyjechać, to jasne, jest ten dostęp, jest wiedza, są informacje, jak tego campervana stworzyć. Jak to było u was i z tymi pomysłami? Dzisiaj to już są strony, poradniki i tak dalej, a docelowo...
Jaka marka tego auta?
Znaczy docelowo właśnie, jak wybrać samochód i jak się za to zabrać, no bo poza przestrzenią, którą ma van, to ograniczona jest tylko fantazja.
To prawda. No na pewno to już powiedzieliśmy, że my się zainspirowaliśmy trochę tym vanlife w Stanach Zjednoczonych i tam to już było modne dużo wcześniej i stamtąd tak naprawdę też czerpaliśmy informacje, bo to nie jest tak, że możemy tylko na polskich stronach poszukać sobie informacji, jak zbudować takiego campervana. Ale no tutaj to Kuba tak naprawdę najwięcej poświęcił czasu i się głowił, jak to zrobić, żeby to był tak naprawdę pełnoprawny dom.
No, informacje dało się znaleźć, tak jak Zosia mówi, na, jakby nie trzeba tylko na polskich stronach, zresztą chyba każdy wie, prawda? Jak się szuka jakichś informacji, to się szuka po całości. Mi tutaj bardzo pomogło to, że ja skończyłem architekturę, więc pod tym kątem takim technicznym czy myśleniem na temat tego, jak tą przestrzeń rozplanować, no miałem taki handicap w postaci i sposobu myślenia pewnego i w postaci nawet narzędzi, bo umiałem sobie to wszystko nakreślić w programie, tak, i miałem jakby gotowe... Może nie gotowe, ale miałem jakby projekt czarno na białym, a nie rysowałem ręcznie w zeszycie w kratkę, nie? Tak jak często się to robi. Więc to dużo ułatwiło. Natomiast no, to była bardzo kreatywna praca i twórcza, i jakby to powiedzieć, no, na bieżąco się dużo uczyliśmy na ten temat i niewątpliwie było parę jakichś tam potknięć w czasie budowy tego samochodu. Szukaliśmy tego samochodu dość długo też. Może długo, no stosunkowo długo. Bo nie wiem, właśnie ja się na tym zupełnie nie znałem, Zośka też no, jakby niespecjalnie na samochodach się zna. I tak trochę byliśmy na zasadzie, no to może ktoś by nam pomógł, ale tej pomocy jakoś tak nie było, no nikt nie był jakoś specjalnie zainteresowany, żeby siąść i z nami poszukać.
Nie, no ostatecznie mój brat usiadł przed komputerem, pierwsza oferta, jaka mu się rzuciła w oczy.
A jej brat Zosi Piotrek jest samochodziarzem, można
powiedzieć. Tak, tak, bardzo się zna, bardzo lubi. Pierwsza oferta, jaka mu się rzuciła w oczy, to był właśnie ten samochód, w którym my teraz jesteśmy. I akurat my wtedy czasu nie mieliśmy, żeby pojechać i go obejrzeć, więc mój brat pojechał i go kupił za nas. I my dopiero go zobaczyliśmy po 2 czy 3 tygodniach.
Piękna sprawa.
Ale no, to był dobry strzał do tej pory. Oprócz standardowych jakichś tam napraw czy wymian, no nic się nie dzieje. Także
nie.
Dziękuję Piotrkowi, bo...
Citroen Jumper 2007 rocznik, więc no nie za stary, nie za młody również.
Tak. Granatowy coś... dodajmy, bo właśnie mam wasz profil otwarty na
Instagramie. Ja też sobie właśnie przeglądam na Instagramie. Zazdroszczę cholernie.
Ale to z czym mierzą się... Sorry, ja tak właśnie jakoś takim praktykiem się stałem w tej dyskusji, tak się podzieliliśmy, dobry i zły glina z Adamem. Ale od strony praktycznej ważna rzecz jest, którą trzeba też podkreślić. Prawo jazdy kategorii B, masa samochodu do 3,5 tony i tak, trzeba się zamknąć w tych 3,5 tony. To jest chyba wyzwanie, tworząc campervana.
To jest pewne wyzwanie, no ale z drugiej strony, jeżeli się nie wrzuca tutaj mebli z paździerzu i toalety z
ceramiki
i tak dalej, no to się da normalnie zrobić. To nie jest, generalnie trzeba się raczej mierzyć, znaczy inaczej, trzeba wyjść z założenie, że się robi ze sklejki, z cienkiej sklejki albo lekkiej sklejki, taki samochód. Nie wkłada się tutaj wszystkiego, co popadnie, jakichś ciężkich rzeczy. No i trzeba pamiętać, że taki samochód, jak się waży, jeżeli chodzi o dopuszczalną masę, to się waży i z ludźmi, i z wypełnieniem, czyli
woda, paliwo,
paliwem, tak. I bagażami, tak?
Ale musimy być szczerzy, my się nie ważyliśmy ani razu, zaufaliśmy sobie, że po prostu nie przeciążyliśmy samochodu.
Ja na bieżąco, no tak, no, nie mów takich rzeczy.
Spoko, tu możecie, tu można więcej.
W Albanii nas nie złapią, ale w Polsce przyjedziemy i od razu cyk. Nie no, prawda jest taka, że ja na bieżąco robiłem taki bilans wagowy, można tak to nazwać. Bo miałem świadomość, z czego to się budujemy, prawda?
Kuba ratuje sytuację teraz.
Nie, to jest prawda. Wydobyłem bilans wagowy i spisywałem sobie ciężary tego wszystkiego, no bo jak sklejkę kupowaliśmy w hurtowni, to wiedziałem, ile ona waży, bo było normalnie, można to policzyć. Jak mieliśmy lodówkę, to też wiedziałem, ile ona waży.
Nie, no tak, tak, tak. Tak.
Ten bilans i nie przekraczamy tego bilansu.
Ale też trzeba pamiętać o tym, że tutaj jest no, mała przestrzeń i raczej no, nie można tego zagracić, zabudować tak od góry do dołu, żeby mieć po prostu jak najwięcej szafek, bo trzeba mieć też jakąś przestrzeń do życia, do oddechu, więc no, to też ułatwia, żeby właśnie ten ciężar był trochę mniejszy niż większy.
Tak, i taka praktyczna uwaga, skoro tak się o praktykę pytacie. Można kupić oczywiście jeszcze większy samochód, który też do 3,5 tony jest i na prawo jazdy kategorii B, ale on będzie cięższy sam w sobie, tak, bo jest więcej blachy, po prostu jest duża, duża paka. I trzeba o tym pamiętać, bo im większe auto, no to teoretycznie można, nie wiem, więcej wsadzić w niego, będzie fajniej, będzie większy, chociaż trzeba też pamiętać o komforcie jazdy i wjeżdżaniu w różne miejsca, ale pomijając to, niby większy samochód, spoko, ale wtedy on sam w sobie jest cięższy i jak więcej w niego włożymy, to jeszcze będzie cięższy, tak, więc trzeba pamiętać, że to taki jest jednak rodzaj takiego, no, balansu trzeba utrzymać tutaj.
I tutaj skończymy ten wątek praktyczny. Już obiecuję, że nie będę was męczył o technikę, technologię, bo tak jak też powiedzieliśmy, no fantazja tutaj ogranicza tylko i wyłącznie użytkowników. U was jest fajny patent w ogóle z tyłu samochodu z tym stolikiem, bo bardzo często jest takie ustandaryzowanie, że z tyłu łóżko, z przodu gdzieś kawałek stoliczka i tak dalej. Natomiast przejdźmy już do spraw przyjemnych. Zapytam odwrotnie niż to pytanie standardowo ktoś by zadał. Gdzie jeszcze nie byliście w ciągu tych 18 miesięcy?
Ojejku, no przede wszystkim nie byliśmy na innym kontynencie. Na razie poruszamy się tylko po Europie, a marzy nam się przetransportowanie naszego domu, naszego vana gdzieś indziej, a to na przykład na Islandię, a to na przykład do Australii. Nie wspomnę już o Stanach, po których też chcielibyśmy jeszcze raz pojeździć tylko swoim domem, więc to jest no takie marzenie, nie mówię, że nie do spełnienia, ale na trochę później, a na trochę wcześniej to Skandynawia. Skandynawię mieliśmy zrobić sobie już jakiś czas temu, ale no niestety tutaj pandemia też się pojawiła. Skandynawia też nie jest zbyt tania, więc tutaj były dwa takie małe minusy, ale planujemy Skandynawię na lato, więc mamy nadzieję, że się otworzy, że będzie to dostępne.
No w Szwecji ostatnimi laty co roku fala upałów jest, to coś o tym wiem. Także to tam dla odmiany trzeba się dobrze chłodzić, jeśli o to chodzi, ale to mogę wam polecić na przykład okolice Västerviku, bardzo ładne. Västervik to takie, sam Västervik to jest taka szwedzka jastarnia bardziej, ale okolice są naprawdę przyjemne.
No to super, to nie zapisujemy, właśnie Kuba zapisał w notatniku.
Dobra, to zanim jeszcze was zapytam o to, gdzie byliście, to jeszcze chciałem podrążyć o wnętrze auta. Co wy tam macie, powiedzcie, jak ktoś jeszcze nie widział waszych storiesów albo kanału na YouTube.
Teraz to on jest ten zły glina, pamiętajcie.
Nie, bo to są mega ciekawe rzeczy. Jak wy zaaranżowaliście całe wnętrze? Co tam macie na pace w samochodzie?
Mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia. Mamy i łazienkę, i toaletę. Łazienkę, czyli prysznic, i toaletę, i kuchnię, i salon gier nawet mamy, ponieważ tutaj, gdzie mamy sypialnię, możemy ją zamienić właśnie w salon gier, ponieważ mamy PlayStation z sobą. Mamy też ciepłą wodę. Przez 7 miesięcy nie mieliśmy ciepłej wody. Morsowaliśmy, zanim to było modne również. Mieliśmy tylko i wyłącznie zimną wodę.
Anotowaliśmy w miejscach, gdzie bywało minus, także ta woda... Co prawda zbiornik na tą czystą wodę mamy w bagażniku, ale w bagażniku może nie jest jak na zewnątrz, ale nie jest też tak jak w środku, więc ona miewała parę stopni i się myliśmy w niej normalnie. No się przyzwyczailiśmy do tego. Mhm. No i co jeszcze?
No i co jeszcze? Jesteśmy samowystarczalni praktycznie. Mamy solar na dachu, więc czerpiemy energię ze słońca. W momencie, gdy tego słońca jest mniej, bo na przykład są deszcze albo była zima, no to trochę byliśmy bardziej ograniczeni. To też trzeba o tym pamiętać. A teraz jak już jesteśmy właśnie na południu Albanii, tego słońca jest bardzo dużo, to już żadnego problemu nie ma.
Tylko dodam jeszcze, że jak naprawdę nie ma już słońca, to możemy ładować tylny akumulator, czyli ten domowy, tak nazwijmy, bo tu generalnie z tyłu jest drugi akumulator, jak ktoś nie wie, po prostu nie jeździ się tak, że się ma samochodowy w użytku, po pierwsze on się do tego nie nadaje, po drugie nie można go używać, bo nigdzie nie ruszymy, więc tylny akumulator też możemy ładować z alternatora, on też doładowuje nam z silnika się, więc jakby co, to zawsze można włączyć silnik. Więc to nie jest tak, że stoimy bez prądu.
No nie, aż tak źle nie jest.
Ale tak było przed chwilą. Przez półtora miesiąca chyba, czy dwa miesiące, na samym początku jak wyjechaliśmy, nie mieliśmy tego. We Włoszech totalnie cały czas padało i nie było prądu. I wtedy ja to zamontowałem w drodze na jakimś parkingu. Kupiliśmy taki separator w Mediolanie chyba?
W Mediolanie, tak.
I pod miastem zamontowałem to, na bieżąco zrobiłem. Także.
No wtedy tak, oczekiwania się zderzyły z rzeczywistością. My wyjeżdżając myśleliśmy, że to będzie po prostu romantyczny film drogi, będzie codziennie nowa przygoda, będzie słońce za oknem, a wyjechaliśmy i trafiliśmy na jesienną szarugę, deszcze i jeszcze prądu nam brakowało. I wtedy zaczęliśmy żałować, że tyle czasu poświęciliśmy na budowę, że wyjechaliśmy, że zmieniliśmy to wszystko i jest jeszcze gorzej. Ale to była tylko chwila, później jak już mieliśmy prąd na nowo, okazało się, że jednak to życie może być całkiem w porządku. Poza tym my możemy sobie tą trasę modyfikować, jak tylko chcemy, nie jesteśmy od niczego zależni. No teraz trochę bardziej w pandemii. Granice są pozamykane, tak, niektóre, tak. No to tak, ale wtedy było
jeszcze
dużo łatwiej.
To była chwila przed.
Tak.
I właśnie, wy należycie do tych ludzi, którzy nie uciekają przed słońcem, bo życie w kamperze raczej kojarzy się z tym, że ludzie, ciepłe rejony, wyobrażamy sobie, wiosna co prawda w Polsce się potknęła trochę na progu, ale przyjmijmy, że się zaczyna. Natomiast ja bym o tą zimę chciał się zapytać i podrążyć temat, już wspomnieliście o tym, że była woda zimna, ale wrzucacie też relacje z zimowych rejonów. Jak wygląda zima w kamperwanie? Bo Adam zaczął od tych pięknych krajobrazów, od tej przestrzeni letniej raczej, a jak wygląda zima?
Lato oczywiście, rzeczywiście i oczywiście jest, powiedzmy, takie łatwiejsze i przyjemniejsze. Natomiast jak pada, bo to nawet nie musi być zima typu śnieg, ale jak pada,
to jest najgorzej.
Lepszy. Jak
tak,
pada jest najgorzej,
jest,
bo po pierwsze, tak jak na początku wspomnieliście, no my może i mamy te 7 metrów kwadratowych, ale mamy też całą przestrzeń, tak? Możemy wyjść sobie na zewnątrz i głównie jednak tak staramy się spędzać czas, żeby gdzieś przejść, coś zobaczyć, no bo to też o to chodzi. Albo chociażby na zewnątrz sobie posiedzieć. Natomiast jeżeli pada, no to wtedy ta przestrzeń robi się po pierwsze trochę klaustrofobiczna po jakimś czasie. Szczególnie kiedy opady to jest, nie wiem, tydzień albo i więcej. Po drugie, trudno jest... Znaczy nie mamy przedsionka żadnego. Pewnie, chociaż niezwykle kampery nie mają jakichś specjalnych przedsionków. No chyba, że się zrobi taką markizę, ale nie zawsze to jest możliwe, bo na przykład nie chce człowiek się rzucać w oczy, tak, bo my stajemy na dziko w miejscach, które nie są zorganizowane specjalnie, więc wolimy raczej nie pokazywać, że tutaj się tak rozwalamy, co powoduje, że wchodzimy szoferką. Więc wchodzenie szoferką to jest jakieś taki, jak taki trochę kierowca ciężarówki się robi, tam też zostawiamy te buty mokre. To się takie robi jakieś, no mało sympatyczne. Robi się wilgotno.
No tak, wilgoć jest tutaj bardzo dużym wrogiem. No nie wysychają nam rzeczy za bardzo. No mamy też oczywiście ogrzewanie postojowe tutaj w środku, więc nie marzniemy. Nie jest tak, że tutaj jest jakoś strasznie zimno, ale no to niestety też bardzo wysusza nam pomieszczenie.
Tak, jest takie suche powietrze. Trochę tak jak w domach też chyba, jak się kaloryfery ma, tak, bez żadnego nawilżania,
no
to
tak.
Się robi takie wszystko takie przesuszone i to też nie jest zbyt miłe. Ta klaustrofobia też trochę może doskwierać, to znaczy my się na szczęście ze sobą jakoś dobrze czujemy, ale no wtedy jakby jest takie zamknięcie, można pójść na spacer w deszczu, no ale to nie jest to samo. Nie pojawia się nuda, no bo jakby człowiek sobie potrafi znaleźć jakieś...
Różne, ale właśnie no te deszcze są najgorsze. Zima, śnieg, to, że jest na minusie temperatura, to nie jest jakby straszne, tylko te deszcze i to, że jesteśmy zamknięci wtedy już w takiej puszce.
Tak, no bo wtedy jest tak naprawdę trochę życie podobne do takiego w mieście, poniekąd. Znaczy jakby poniekąd, tylko że nie mamy infrastruktury wokoło, tak? No więc wtedy spacery już nie są takie fajne, a siedzenie w środku to jest jakbyśmy siedzieli w naprawdę jakimś japońskim, w Tokio, najmniejszym możliwym apartamencie. Nie? Taki hotel na szuflady, taki powiedzmy.
Czyli tak macie więcej miejsca, bo tam w tatami się mierzy i tam już jak są dwa pokój na dwa tatami, to już jest dużo miejsca.
To już jest wypas.
Wy macie ze 4-5 tatami.
No to nie, to my mamy luksusowo.
To jest świetnie, ale jeszcze chciałem coś powiedzieć. Oprócz tego, że właśnie wtedy energii w sensie słonecznej nie mamy i to się też robi upierdliwe, to też na przykład obsługa kampera, bo to też trzeba powiedzieć, że taki kamper trzeba obsługiwać. Słyszeliśmy, że ludzie czasem są zdziwieni i jakby nie myślą o tym po prostu, że nagle muszą pomyśleć o tym, gdzie wylać na przykład wodę z toalety, gdzie wylać brudną wodę, gdzie zatankować czystą wodę, tak? To wszystko nagle musimy robić.
No tak.
I to nawet bo na przykład ludzie często tak mają, nie wiem, na wsiach, tak albo w domach, że muszą obsługiwać te rzeczy, ale my musimy jeszcze szukać miejsca, gdzie to obsłużyć, gdzie zdobyć wodę. No nie mamy swojej studni, tak? Więc musimy jechać gdzieś i wtedy też to się robi trochę upierdliwe, no bo jak leje, no to to wszystko jest chodzenie wokół samochodu w deszczu. Takie rzeczy trzeba mieć na uwadze, no i w ogóle jakby, no może to jest dobry przyczyna do tego, żeby powiedzieć, że van life to nie jest tylko jakby wieczne takie wakacje wieczne.
No właśnie.
Tak, są też minusy pewne, no.
To powiedzcie, gdzie wy tę wodę pozyskujecie, gdzie wylewacie, to takie praktyczne sprawy.
No to od tego akurat są camper serwisy, takie miejsca specjalnie przygotowane, camper zrzuty. Na południu Europy jest ich więcej, dużo. Na Bałkanach teraz, na południu tam w okolicach Hiszpanii, Portugalii, no to tego jest bardzo dużo, bo no tam kampery już od lat jeżdżą i tam zimują ludzie właśnie podróżujący kamperami. Ale na przykład na Bałkanach już mieliśmy więcej problemów i na przykład wodę często trzeba zdobywać w taki sposób, że się idzie na przykład do gospodarza i się prosi o wodę, albo się idzie na stację benzynową i się prosi, chociaż często tutaj na stacjach benzynowych nawet nie ma wody, więc trzeba się otworzyć na ludzi, trzeba się, czasem trzeba poprosić właśnie. Czasami to jest odpłatne, ale raczej w większości to są darmowe rzeczy.
Na przykład, ale też są takie ciekawe zdarzenia, bo na przykład na Bałkanach, jak się jedzie w górach, jest dużo źródeł i to są takie miejsca, gdzie woda leci po prostu z takiej ceglanej ścianki, powiedzmy.
Woda źródlana, tak.
Źródlana woda, miejscowi przyjeżdżają, biorą ją sobie w banki, a my sobie bierzemy w banki i wlewamy do naszego dużego zbiornika. A ostatnio nawet, jak byliśmy w Macedonii nad jeziorem Prespa, bardzo piękne rejony, polecamy sobie zerknąć, jezioro Prespa. Ciekawe jezioro, bo ono jakby na środku jeziora jest granica trzech państw, Macedonii, Albanii i Grecji. I tam na przykład, jak byliśmy na brzegu jeziora, to wybijało źródło z ziemi.
O, no właśnie,
tak,
to prawda.
Takie, że sobie po kamakach płynęło czysta woda do jeziora i myśmy sobie tam podchodzili tą wodę po prostu z tego jeziora, znaczy z tego źródła wybijającego z ziemi braliśmy.
W najbliższy czwartek dodamy film na YouTube i tam będzie pokazane właśnie to jezioro i to źródło, jak pobieramy taką wodę.
I to było fajne, słuchajcie, bo rano wstawaliśmy, szliśmy sobie z hippie naszym pieskiem, naszą suczką właśnie, tak, na spacer i przy okazji braliśmy sobie cztery bańki wody.
To brzmi trochę jak jakiś survival, ale no nie, no jakby podróżowanie kamperem nie jest survivalem, to nie jest podróżowanie z plecakiem, autostopem, jakby mamy dużo większy luksus, bo właśnie w momencie, gdy pada, w momencie, gdy jest jakaś burza, w momencie, gdy się ściemnia, my możemy jednak się schować do swojego domu i czujemy się w nim bezpiecznie, to jest taki nasz schron. Ja podziwiam ludzi, którzy właśnie podróżują z plecakiem, autostopem, bo no, ta niepewność jest dużo, dużo większa. Tak.
Powiedzieliście, że macie już pieska na pokładzie i tak się zastanawiam, docelowo, no jesteście parą, więc pewnie gdzieś tam jakieś potencjalne potomstwo.
Plany może, życiowe.
Jakieś plany życiowe, takie bardziej prozaiczne też się jawią i zastanawiam się, czy wy chcecie to kontynuować jeszcze miesiącami, latami, to jest wasz pomysł na dłuższy czas, czy raczej to jest taka fajna przygoda i będziecie później starali się raczej prowadzić taki osiadły tryb życia i wiecie, no proza życia, kawalerka, czy tam mieszkanie w centrum
miasta. Dwa tatami.
Jakie plany w takim razie macie?
Jak będzie to życie, pokaże, ale no my raczej osiadłego trybu życia nie planujemy na ten moment, zwłaszcza, że no teraz przez te kilkanaście miesięcy mamy zupełnie inny styl życia właśnie, czyli ta decyzyjność jest dużo większa. Trochę jest też tak, że jak już od 18 miesięcy non stop żyjemy w samochodzie i non stop jesteśmy w drodze, czasami zmieniamy miejsce postojowe, noclegowe nawet co noc, co wieczór, jesteśmy już na innej przestrzeni, to czujemy, że brakuje nam też takiej stabilizacji odrobinę i chętnie byśmy podzielili takie życie podróżnicze razem z takim życiem stacjonarnym, czyli takie trochę pół na pół zrobili, może nie równe 6 do 6 miesięcy, ale jakoś to tak podzielili.
60 do 60% nierówne. 120% życia.
A może i właśnie 120% może życia spróbujemy wycisnąć. Jeżeli chodzi o takie tęsknoty jeszcze, no to poza tym, że czasami raz na jakiś czas brakuje nam komfortu, czyli takiego pewnika, co się wydarzy jutro na przykład, to brakuje nam bardzo naszych ludzi. naszych ludzi, rodziny, przyjaciół, znajomych, bo oczywiście przez internet kontakt utrzymać można, ale no jakby nic nie zapewni, to znaczy nie można jakby na żywo podzielić się tymi emocjami, wrażeniami, a to jest jednak najważniejsze. A jeżeli chodzi o jakieś takie ewentualne w przyszłości powiększenie rodziny, no to myślę, że na drodze już spotkaliśmy tak dużo różnych konfiguracji ludzkich i rodzinnych, że to nam pokazuje, że się da i podróżować z niemowlakiem, i podróżować z trochę większym dzieckiem. I w ogóle w kamperach podróżowały, nie wiem, 5 osób w jednym kamperze, nawet z psami.
Tak, to wszystko zależy od oczekiwań. I to, co jakby wszystko można, to jest taka konstatacja może banalna trochę, ale jednak okazuje się, że rzeczywiście wszystko można i to jest kwestia oczekiwań i tego, jaki się ma stopień, no nie wiem, czy samozaparcia, czy może takiej
elastyczności, z czego możemy zrezygnować, na czym nam zależy.
No i tak właśnie dlatego też wyjechaliśmy, żeby się dowiedzieć, na czym nam zależy i gdzie kończy się nasza niemobilizacja, jest takie słowo, które mi wypadło właśnie teraz, motywacja. Bo być może w pewnym momencie właśnie będzie tak, że gdzieś stopień jakiegoś komfortu będzie na tyle niski, że uznamy, że potrzebujemy czegoś więcej, tak? Natomiast z pewnością chcielibyśmy spróbować podzielić życie między jeżdżenie, a takie trochę bardziej stacjonarne pobycie, pożycie, bo nie da się tego zastąpić, nam się wydaje.
Tak, nam się wydaje.
To jest nasz wniosek. Natomiast jestem przekonany, że są ludzie, którzy całe życie mogą być w samochodzie i będą totalnie szczęśliwe, a są osoby, które nigdy by nie wsiadły, bo dla nich to jest w ogóle...
No właśnie ostatnio poznaliśmy chłopaka, który wyjechał, kupił takiego podstawowego kampera, chyba tam nawet wody ciepłej nie miał, no ale wyjechał sobie kamperem.
Nawet wody chyba w ogóle nie miał, bo nie działało coś.
No, coś nie działało, tak, ale chodzi o to, że wyjechał, chciał się sprawdzić, czy ten styl życia jest dla niego i bardzo szybko okazało się, że zupełnie nie, ale to nie do końca dlatego, że po prostu van life mu się nie podobał, tylko dlatego, że w tym kamperze nie miał zapewnionego takiego podstawowego komfortu, czyli właśnie na przykład wody czy toalety. I jeżeli ktoś chciałby się sprawdzić, bo ja na początku zawsze polecam się sprawdzić jednak, czy to jest dla nas, żeby od razu nie budować, nie wydawać bardzo dużych środków na budowę kampera, a później się okaże, że to nie dla nas, żeby jednak ten komfort taki podstawowy chociaż był zapewniony. Czy toaleta, czy woda właśnie ciepła, czy kuchnia, żeby można było sobie ugotować, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, no czy takie życie, podróżowanie kamperem jest dla nas odpowiednie.
Znaczy, na pewno powiem wam, że jak słuchając tego jako wrośnięty w system ojciec dwóch córek, to jednej rzeczy wam zazdroszczę już teraz, życząc wam oczywiście potomstwa na przyszłość, to te historie, które będziecie mogli, nawet jeżeli będziecie musieli osiąść na stałe w jednym miejscu, to te historie i te przygody, którymi będziecie dzielić się z dziećmi, to jest coś bezcennego i fantastycznego, tak jakoś tak filozoficzna myśl mnie naszła, że tego wam trochę tak czysto po ludzku zazdroszczę.
Zamiast bajek będziemy puszczać nasze filmy na YouTube.
Dokładnie.
Słuchajcie, ja mam jeszcze tylko jedno pytanie od naszego słuchacza. Zresztą myślę, że zasadne. A skąd fundusze na takie wielkie wojaże turystyczne? Jakie to są koszta dla kogoś? Jakie to są koszta dla kogoś, kto chciałby rozpocząć takie podróżnicze życie?
No to jest oczywiście bardzo dobre pytanie, ważne pytanie. Tak jak polityk mówię, nie? Dziękuję za to pytanie.
Thanks for your question.
Przejdźmy od słów do czynu.
Dużo słów o niczym, dobrze.
Nie, słuchajcie, to po pierwsze, rzeczywiście, znaczy tak, powiem po pierwsze, jeżeli ktoś buduje własny samochód, to tutaj koszty można bardzo sensownie dostosować, to znaczy można zrobić totalny wypas na markowych, nowych elementach kamperowych, renomowanych firm i wtedy to będą setki tysięcy złotych, a można podejść do tego kreatywnie i uciąć te koszty bardzo, bardzo mocno. Nasz samochód, łącznie, że powiem, baza oraz budowa, czyli materiały, no ja go robiłem, w większości tam mieliśmy parę, w sensie oddaliśmy jakieś tam ocieplenie, było robione wszystko innego, ale to są powiedzmy małe rzeczy. Całość wyniosła nas około 55 tysięcy złotych. Całościowo.
Tak, Więc.
No, nie jest to może jakoś totalnie malutko, ale to nie jest też kwota jakaś zupełnie niedostępna dla nikogo, tak?
Jasne. Znaczy, nie no, to jest to kwota, którą wydajesz na raz, tak? No bo tego kampera możesz budować sam przez jakiś czas.
Tak, dokładnie też, oczywiście, tak jak mówisz, że to nie jest tak, że idziesz do salonu, kupujesz samochód za tyle, chyba że na raty, ale to nieważne. Natomiast jakby rzeczywiście, no spokojnie sobie co miesiąc tam coś dokupujesz, możesz poczekać chwilę, tak? Więc to się da spokojnie zrobić, moim zdaniem.
My budowaliśmy kampera 8 miesięcy. Tak.
No dlatego, że pracowaliśmy
cały czas,
więc to się wydłużało w nieskończoność przez to. Mhm. No, to jest jedno. Drugie, pamiętajmy o tym, i to też jest fajna sprawa, że nasze koszty życia w drodze są bardzo ograniczone i to też jest już kwestia decyzji, czy chcemy żyć na wypasie, chodzić do knajp non-stop, nie wiem, na kempingach cały czas być, tak, które są płatne i tak dalej, czy tak jak my próbujemy ograniczyć te koszty, próbujemy żyć minimalistycznie, nie kupować rzeczy bez sensu albo nie kupować co chwilę ubrań nowych, bo jesteśmy w nowym mieście, tylko sobie spokojnie pożyć i gotować samemu, kupować lokalne produkty, niekoniecznie jakieś nie wiadomo jakie drogie, albo na przykład ryby u rybaka, a nie w sklepie i tak dalej, i tak dalej. To też da się ciąć, takie koszty, ale generalnie jakby sam zarobek, no to też są różne możliwości. Teraz pandemia przyspieszyła pracę zdalną, tak? My też pracujemy zdalnie, nagrywamy własne programy do radia zresztą i również piszemy artykuły. Udało nam się jakby dogadać w takim temacie, więc to jest super. Można w ten sposób pracować i jeździmy, tak? Kolejną rzeczą jest praca w drodze.
Tak, my też podjęliśmy taką pracę w drodze w Hiszpanii jakiś czas temu, tuż przed pandemią, ponieważ właśnie nasze oszczędności powoli się już kończyły i uznaliśmy, że no albo wracamy do Polski i szukamy pracy, albo gdzieś znajdziemy w drodze tę pracę i znaleźliśmy właśnie przy ekowiosce na zasadzie work and travel. Mieliśmy tam być około miesiąca, ale ze względu na pandemię zostaliśmy tam 3 miesiące.
Tak, wybuchła wtedy pandemia, to był marzec w zeszłym roku.
Tak, tak, tak. I przez 3 miesiące pracowaliśmy właśnie przy nowo powstającej takiej ekologicznej wiosce. Właścicielami byli Polacy, są Polacy dalej, więc też w sumie bardzo dobrze czas spędziliśmy. No podczas takiej pracy, jak podejmujemy ją w drodze, możemy poznać ludzi przede wszystkim, a to jest w podróży bardzo fajne i wtedy możemy tak trochę w jednym miejscu osiąść i możemy z tymi ludźmi sobie pobyć, więc ja bym polecała taką pracę. My się teraz zastanawialiśmy w ogóle nad Turcją, żeby w Turcji też przy takiej farmie popracować chwilę. Do tej Turcji na razie nam się dotrzeć nie udało, ale temat jest dalej ciągle otwarty.
No a jeszcze to już są sytuacje, no mniej standardowe powiedzmy, no to też prowadzimy ten kanał na YouTube. Czy YouTube, ja nie wiem nigdy, czy to się odmienia, czy nie, no ale dobra.
Możesz odmieniać, u nas możesz wszystko.
Na YouTubie.
Lisy kanał... w Edenie na polski, wiem, że łatwiej jest tak, zapamiętać.
Lisy w Edenie i ten kanał zarówno na YouTubie, jak i na Instagramie, no też jakby on się na tyle rozkręca, że tam też jakieś udaje nam się pieniądze z tego zdobyć, nie mówiąc już o tym, że wiele osób pomaga nam na zasadzie Patronite, tak? A jest na zasadzie bycia patronami naszej podróży i to jest fantastyczne. To znaczy, to jest kolejna ciekawa sprawa, bo ja myślałem, że internet to jest siedlisko hejtu i wszyscy będą wyciągać na wierzch jakieś negatywy tego, co robimy, a okazało się, że naprawdę mnóstwo ludzi nam kibicuje. Spełniamy ich marzenia trochę na zasadzie takiej, że po prostu fajnie jest to, co robimy i pomaga nam, więc to też jest niesamowite i bardzo za to dziękujemy, że taka pomoc nawet finansowa tych ludzi jest. Mhm.
A powiedzcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo jednak poruszając się po tak różnych terenach, mogliście mieć już jakieś może nieprzyjemne sytuacje, może ktoś chciał wam ten samochód podprowadzić, może ktoś chciał coś pożyczyć sobie ze środka. Mieliście w ogóle takie sytuacje przez te ostatnie 18 miesięcy?
Nigdy takich sytuacji nie mieliśmy. Przepraszam, bo tutaj nasz piesek hippie się właśnie obudził i trochę chodzi.
Ale dobra, damy radę.
Nigdy takich sytuacji nie mieliśmy. Zanim jeszcze wyjechaliśmy, to się naczytaliśmy na różnego rodzaju forach internetowych, że są non-stop kradzieże, że są napady na kampery, że jest strasznie niebezpiecznie, że spanie na dziko jest bardzo niebezpieczne. No i z takim trochę lękiem wyjechaliśmy i te pierwsze noce właśnie gdzieś w lesie na dziko były takie z lękiem wielkim, ale no nigdy nic złego nam się nie przytrafiło, tylko i wyłącznie samo dobro i to bardzo dużo tego dobra od ludzi obcych nas spotkało, bo jak poznajemy gdzieś w jakimś danym miejscu, kraju ludzi, to zawsze się okazuje, że oni są strasznie otwarci na nowych ludzi, strasznie pomocni, dają z siebie po prostu wszystko, co najlepsze. I to przywraca wiarę w drugiego człowieka, no naprawdę.
Tak, ale generalnie jest tak, że można tak uprościć, że największe niebezpieczeństwo czyha zwykle w obszarach zurbanizowanych, w miastach, po prostu inni ludzie, tak? My nie mieliśmy takiej sytuacji, ale raczej nie ma się czego bać, będąc w dziczy. bo ani zwierzęta nie będą chciały nas rozszarpać, ani ta dzicz nas nie wchłonie. To jest jakby takie pasywne coś, co sobie jest i jest piękne. Więc my też mieliśmy takie lęki, że Jezu, w tym lesie tak ciemno, co to będzie głucho
no,
wszędzie.
Tak, tak.
Nic z tego zupełnie nie wynika.
Dużo ludzi w ogóle zadaje to pytanie. Wy się nie boicie tak spać tak. w dziczy, tak w odległości od cywilizacji? A właśnie tak jak Kuba mówi, no tam raczej człowieka nie spotkamy właśnie dlatego, że to jest dzicz.
Tak, tam raczej zorganizowani złodzieje nie mówią, wiesz co, chodźmy do lasu głębokiego, może kogoś okradniemy. Raczej są w mieście.
Szkoda czasu.
Tak, idą na parkingi. Rzeczywiście duże miasta, takie popularne, typu Barcelona na przykład, to tam dużo słyszeliśmy, że jest włamań i Barcelonę na przykład ominęliśmy, mimo że ja bardzo marzę, żeby zobaczyć Barcelonę, ale uznaliśmy, że nie będziemy kusić losu, bo tam są włamania częste, więc też warto czytać opinie innych ludzi, warto też na przykład patrzeć, jak się gdzieś parkuje, na takim parkingu bardziej miejskim, czy na przykład szkło nie leży na ziemi, tak jest szyb, to też świadczy o tym, że tam są jakieś włamania. Warto patrzeć na ludzi, czy nie chodzą jacyś tacy dziwni, nie siedzą, nie obserwują, no... To może się zdarzyć, niestety, natomiast myśmy nie mieli takiej sytuacji. Mieliśmy spotkanie z policją, one w większości się niczym nie kończyły. W Albanii to w ogóle na przykład policja zwykle przychodzi, żeby się zapytać, czy jest OK i czy jesteśmy bezpieczni, bo w Albanii jest taki kodeks, że turysta musi mieć dobrze, więc oni się interesują tym. W Serbii z kolei parkowaliśmy pod kościołem, to był parking taki ogólny, więc to nie było żadne jakieś tam złamanie prawa, ale przyjechała policja. I okazało się, że nie mieliśmy meldunku.
No tak,
w Serbii trzeba mieć meldunek.
Nieznajomość prawa szkodzi i nam zaszkodziła to. 120 euro zapłaciliśmy za właśnie
za mandat
tę nieznajomość prawa. Tak.
Zwykle wiecie, jak ktoś wjeżdża do innego kraju, to zwykle idzie na kemping albo do hotelu.
Do hotelu,
i to
tak.
jest automatycznie wykonywane przez właścicieli hotelu albo tam kempingu i się o tym w ogóle nie myśli, nie wie. A myśmy wjechali tak po prostu. No i teoretycznie powinniśmy gdzieś pojechać, a nie pojechaliśmy nigdzie, bo jeździliśmy w kółko i nie mieliśmy meldunku, nawet nie wiedzieliśmy, że mamy mieć. No i policja to wyciągnęła. No i pojechaliśmy na posterunek, potem do sądu, słuchajcie, sędzina musiała tam, czy sędzia właściwie, pani sędzia nam musiała zeznania spisać i dostaliśmy mandat. Tak. Ale zostaliśmy zameldowani, co jest ciekawe, na parkingu policyjnym na koniec.
Ale to jest...
Policjanci tak powiedzieli, dobra, to tutaj was zameldujemy, już nie ma co. No.
I to są właśnie, i to jest chyba ta też, no okej, okay, no, na początku stresująca, ale mimo wszystko jakaś wartość dodana, bo sami gdzieś teraz na ludzi o tym opowiadacie. I to jest chyba coś, czego nie zyskamy podróżując turystycznie, latając zwłaszcza samolotem, czy nawet samochodem jadąc z punktu A do B po prostu. Te różnice kulturowe, to z jednej strony wzbogaca, ale z drugiej strony właśnie powoduje pewne przygody, zwłaszcza mam na myśli Bałkany, gdzie to rozwarstwienie czasami kulturowe, może myślę stereotypowo i poprawcie mnie i wyprostujcie, jeśli się mylę, ale to rozwarstwienie jest dosyć duże i to są też właśnie mnóstwo ciekawych też spostrzeżeń z tego też wynika. Właśnie z tego, że obcujecie bezpośrednio z tymi kulturami, z którymi się zderzacie.
No tak, niewątpliwie takie podróżowanie nie do rejonów turystycznych tylko, bo my też tam zahaczamy o nie, natomiast bardziej nas
ale
kręci.
Nie, wiesz, tu chodzi, Kuba, o to, że jak i lecisz samolotem, potem cię zawożą do hotelu, czy samochodem lecisz do hotelu, to
no
i tak krążysz tylko wokół tego jednego, powiedzmy, skrawka przestrzeni. Tutaj...
Ale to też wszystko zależy od człowieka, bo ja znam też ludzi, którzy jednak samolotami podróżują i śpią w jednym hotelu, ale później wynajmą sobie samochód i jednak wyjeżdżają poza strefę turystyczną i jadą na wioski i jadą do ludzi. I to jest jakby najważniejsze, żeby trochę się ruszyć, żeby zaobserwować tych ludzi, żeby też się na nich otworzyć. Jak ktoś się na nas patrzy, to nie unikać wzroku, nie uciekać wzrokiem, nie patrzeć w drugą stronę, tylko właśnie spojrzeć, uśmiechnąć, zapytać się, co słychać i później po prostu zaczyna się poznawać tych ludzi. My ostatnio na Bałkanach Macedonii poznaliśmy no niesamowitych ludzi. Akurat wtedy zakopaliśmy się samochodem przy jeziorze, spadł śnieg nieoczekiwanie i no niestety spowodował to, że nie mogliśmy wyjechać, bo teren zrobił się grząski, mokry. I potem poznaliśmy po prostu trójkę tak naprawdę fantastycznych ludzi, Martina, Pece i Jasminę, i po tym jak nam pomogli wydostać nas właśnie z tego grząskiego, tak, zaopiekowali się nami totalnie, zaprosili nas na kolację, na rakiję oczywiście, ponieważ rakija tutaj na Bałkanach płynie w rumieniu szerokim,
płynie. To nie jest tak jak właśnie rakija się pije łyczkami,
no,
ale dobra.
Ale nie, jest jakby najbardziej popularnym trunkiem. No i później spędziliśmy z nimi tak naprawdę tydzień, oczywiście spaliśmy, że mieliśmy u siebie w kamperze, ale odwiedzaliśmy ich, chodziliśmy na kolacje i mimo tego, że różnice językowe są, bo my serbskiego, macedońskiego, bułgarskiego nie znamy, bo to jest bardzo jakby podobny język, to staraliśmy się nawiązać właśnie relacje z nimi i chyba nam się udało. Trochę po polsku mówiliśmy, trochę właśnie używaliśmy tłumacza Google'a. I to jest niesamowite, że ci ludzie są tak bardzo otwarci, mimo tego, że są czasy, jakie są, no to też jakby mieliśmy wrażenie, że ze względu na pandemię ludzie będą unikać kontaktu.
Tak, ale tak jak mówiłeś, jeżdżenie tak jak my jeździmy, zdecydowanie jakby naraża nas, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, na takie kontakty właśnie z miejscowymi. My to sobie bardzo cenimy. Ale tak jak Zosia mówi, to jest też możliwe, jak się jeździ na przykład urlopowo. To jest kwestia tylko i wyłącznie wybrania stylu, tak, tego podróżowania. A to nie jest tak, że trzeba mieć kampera i jeździć 17 miesięcy czy 18, żeby doznać takich spotkań. To jest kwestia wyboru, mi się wydaje. Nie każdy też to lubi może. No. Może nie każdy jest zainteresowany. Tak? Może dużo ludzi też chce pojechać, żeby wyrwać się z biura i w końcu leżeć na plaży 2 tygodnie. I ja to jakoś tam rozumiem też. No.
Jakie wy macie plany, powiedzcie? Jest już jakaś taka data graniczna, gdzie chcecie zakończyć te swoje eskapady i wrócić do Polski? Czy na razie nie ma takiej daty tego powrotu?
No teraz jest taka data półgraniczna, bo tylko dlatego, że musimy załatwić parę rzeczy urzędowych.
Odwiedzimy Polskę, nie wracamy,
tak,
do niej.
Odwiedziamy Polskę w maju i czerwcu, więc tam się niedługo już w sumie kierujemy, bo to już lada tak. Chwila. Dla nas to jest lada chwila, bo generalnie zostało już ponad 2 tygodnie, ale dla nas tego, kurczę, to już prawie jedziemy, nie?
No jak ja usłyszałam, że 2 tygodnie zostały, tak, tylko to powiedziałam, że się nie opłaca nigdzie ruszać i posiedźmy i poczekajmy.
Tak, ale generalnie, no wracamy do Polski, żeby załatwić parę spraw urzędowych i tak dalej, natomiast później chcielibyśmy właśnie w lato, jak już będzie to pełnia lata, pojechać gdzieś dalej.
Czyli Skandynawia.
Skandynawia, tak. Może się uda to zrobić. I później no pewnie coś będziemy dalej planować. Dużo zależy od tego, co będzie w Polsce, bo chcielibyśmy właśnie tam się trochę reorganizować. Może ten inny kontynent uda się nam jakoś załatwić. Może uda nam się znaleźć na przykład sponsora na taką wyprawę, bo to też już przy takich wyprawach można czegoś takiego szukać, na przykład busem przez świat, tak pewnie znacie. No oni jeżdżąc na inne kontynenty, czy do Australii, czy do Ameryki, po prostu szukali sponsorów, którzy umożliwiali im przewiezienie samochodu. To też jest możliwe. No, to jest wszystko w tej chwili otwarte. No na pewno chcielibyśmy pojechać gdzieś dalej niż znowu Hiszpanię czy Portugalię, bo to jest piękny kierunek. No ale
tak,
wiecie,
tak,
jakby
tak,
apetyt
tak.
Rośnie. No, chcielibyśmy po prostu zmienić coś bardziej jeszcze.
Głowę mamy pełną marzeń, musi nam tylko świat też to umożliwić,
no to
żeby właśnie móc się jakoś ruszać trochę dalej.
No i też oczywiście czekamy na tematy koronawirusowe, no bo to
dokładnie.
Jest największa bolączka, powiedzmy, taka organizacyjna w tej chwili.
To ja wam na koniec przekażę pozdrowienia od słuchacza, bo Królik napisał do nas, że uwaga, dziwnie się słucha o życiu w RV w Europie, gdy się żyje i podróżuje po kraju, gdzie na każdym kroku mamy RV park. Pozdrów ich z USA, więc pozdrawiam was z USA.
No tak.
No,
od Królika, naszego słuchacza.
Dzięki, pozdrawiamy.
Pięknie tam
Możecie
było, mamy dobre
kiedyś.
Wspomnienia, tak, więc chętnie wrócimy.
Słuchajcie, zmierzamy do końca już tej naszej rozmowy. Mega ciekawie się was słucha. My odsyłamy oczywiście na wasze sociale, a więc na Instagram Foxes in Eden i
na
YouTube'a, bo tam jak słyszeliście już
zapraszamy,
za momencik
zapraszamy.
Nowe rzeczy będą się też kroiły. Kurczę, umówmy się, że jak będziecie mieli chwilę, będziecie w Warszawie, to wpadnijcie do studia i sobie jeszcze pogadamy. Co? Będzie
Pewnie.
Taka możliwość, bo to myślę, że byłoby też
jak
świetne na miejscu się spotkać.
Ale wtedy już wcześniej musicie o 8 rano przyjechać, bo tyle tematów będzie, że
i najlepiej
2 godziny to i tak będzie mało.
I najlepiej jak przyjedziecie tym swoim busem, bo chcielibyśmy go zobaczyć
pewnie.
W ogóle.
No,
mamy
pewnie.
Parking strzeżony, jak coś nie ukradną, spokojnie.
Mamy
nie,
socjale, to... zdjęcia powrzucamy w ogóle.
Super.
Dobrze, jeszcze grilla zrobimy.
O, przepraszam, widzicie już tutaj Hipolina.
Prawda jest taka, że nasz, bo mieliśmy samochód osobowy, ale on jest, ja się obawiam, w opłakanym stanie, bo on gdzieś tam stoi, już był jakby...
Nie, ja myślę, że jednak busem będziemy podróżować.
Na szrot, więc ogólnie rzecz biorąc, to nie mamy czym innym przyjechać, chyba że motocyklem, bo jeszcze mam motocykl.
Okay. O, to tym bardziej, do 7:30 musisz przyjechać. Bo
nie,
to...
busem przyjedziemy, spoko, chętnie was odwiedzimy.
Koniecznie, pewnie. Koniecznie umawiamy się, że przyjeżdżacie w maj, czerwiec, jak będziecie tutaj w Warszawie. Bardzo wam dziękujemy za tę dzisiejszą rozmowę. Spokojnej podróży, spokojnego powrotu do Polski, bo jak mówicie, już się powolutku do tego szykujecie.
I samych pozytywnych emocji i tak naprawdę wiecie co, wy macie tyle pozytywnej energii, że nie powiem, że samych pozytywów wam życzę, tylko zarażajcie jak najwięcej ludzi tą pozytywną energią. O,
bardzo, bardzo chętnie.
Chętnie, no staramy się wprowadzać trochę pozytywu w ten dziwny świat jednak, co by nie było w tej chwili.
Tak.
To prawda.
Zdecydowanie, także duży szacun.
Zosia Samsel, Jakub Tolak byli naszymi gośćmi. Trzymajcie się szerokości tam na drodze.
Dzięki.
Dziękujemy bardzo.
No to co?
No mega, to jest w ogóle, ich można posadzić o 7 rano. Damy im ten poranek w ogóle, bo to my sobie wyjdziemy.
Tak, będzie, no słuchajcie, tak. Jest to pomysł na naprawdę na fajną audycję. Mam nadzieję, że jak tylko tutaj do Warszawy dojadą, to się z nimi uda po prostu spotkać, bo jak sami słyszycie, mają dużo ciekawych historii do powiedzenia. My mieliśmy dzisiaj dla was całe mnóstwo i musimy już kończyć, bo jeszcze jedna fajna historia o Lidze Mistrzów. No wiem, piłka. No co zrobisz, to radio sportowe.
Poje znowu.
Jakub Tolak, Zosia Samsel, szukajcie ich tam na Foxes in Eden, na Instagramie czy na YouTubie.
Tak, Foxes przez X.
Tak, jak Foxes, jak Fox River, jak Skazany na śmierć, taki serial.
Ale jak na przykład nie uleciało wam teraz, że co oni mówili, jak, fo, co?
To będzie.
To możecie wpisać Lisy w Edenie i też wam
a i będzie ta audycja, ta rozmowa wycięta na stronie weszło.fm, a my już się z wami pięknie żegnamy.
Adam Kotleszka.
Michał Opaciński. To
i
był...
ten, co zasnął za konsoletą.
Jasiu, nie, ja się teraz myślę, że słuchał Jasiu, dzisiaj. Uważnie. Tak. Mam nadzieję, że te poranki wam się podobają. Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy robili to dalej.
I podrzucajcie też tematy. Jeżeli wy macie, na przykład my nie poruszamy jakichś tematów, a chcecie i na przykład chcecie jakiegoś eksperta w dziedzinie, dawajcie znaka, bo to są motoporanki.
Dokładnie, trzymajcie się, dobrego dnia.
Słuchasz Weszło FM.